Cześć, ja nazywam się Artur Jabłoński.
Cześć, z tej strony Marek Piasek.
I słuchasz podcastu
Zrozumieć Marketing. Ostatnio otrzymałem bardzo ciekawe pytanie od jednego z naszych klientów na temat współpracy z agencją marketingową. Czy to, co powie agencja, czyli zewnętrzny podwykonawca, ktoś, osoba czy podmiot, który odpowiada za ważną część Twojej firmy, na przykład dowożenie rezultatów, sprzedaż czy generowanie leadów, czyli kontaktu do Twojego potencjalnego zespołu, czy to, co powie agencja, należy traktować jako słowo objawione? Czy to jest rzecz, z którą należy się kłócić, dywagować i sprawdzać na kilka różnych sposobów?
Tak, powiem Ci, że to jest bardzo ciężkie pytanie do zadania właścicielowi agencji. Natomiast wystąpię tutaj w roli, uwaga, uwaga, troszkę osoby robiącej we własne gniazdo, bo jakbym tak był chciał być bardzo złośliwy, a wrodzony sposób jakoś tak wyszło, że jestem, to bym powiedział, że zależy której agencji, bo w większości bym się zdecydowanie nie słuchał. Natomiast już absolutnie poważnie odpowiadając na Twoje pytanie, to trochę zależy. Ale od czego zależy? W sensie zależy od tego, o jakim obszarze mówimy. Bo z mojego doświadczenia, czy z mojej perspektywy jest tak, że jeżeli wynajmujesz sobie agencję i ta agencja ma zająć się jakimś, załóżmy, aspektem twojego marketingu, najprościej będzie mi się odnieść do rzeczy, którą robimy bardzo często, czyli kampanii płatnych, no to w tym momencie zakładam, że ufasz tej agencji w zakresie ustawień, które ona robi. I trochę bez sensem jest pytać, czy dociekać tak naprawdę, bo szkoda twoich roboczogodzin, dlaczego coś jest ustawione tak, a nie inaczej, zakładamy, że stoi za tym jakiś know-how. Natomiast z mojej perspektywy bardzo ważne jest, żeby agencja nie była twoim wykonawcą, a twoim partnerem. To dla mnie sprowadza się do tego, że takim powiedzeniem, które ja ukułem we własnej firmie jest: pamiętaj, nie jesteś mądrzejszy od klienta w zakresie jego biznesu. Czyli dla mnie agencja, która wzięłaby klienta, powiedziała: jojo, spoko pan, tutaj my zrobimy kampanię, i nie zrobiła jakiegoś pogłębionego wywiadu, nie brała pod uwagę tego, co klient mówi na temat tego, jakie komunikaty na ludzi działają, a jakie nie działają, albo nie drążyłaby tego tematu, żeby wspólnie z klientem to wypracować, to byłaby z definicji niewiarygodna. Więc trochę bym słuchał, a trochę bym nie słuchał.
Czyli należy się bać małej ilości zadanych pytań na początku współpracy i to powinno wzbudzić w nas pewną obawę, że ktoś, kto być może miał podobnego klienta, albo prowadził podobny case, albo może tego nawet nie robił, że nam nie zada pytania, powie: ok, spoko, tu podpiąć kartę, tu zrobić przelew, a my już się wszystkim zajmiemy, to by wzbudziło Twoją obawę.
No tak, no bo z doświadczenia to by było takie taśmowe podejście, czyli próba przycięcia każdego biznesu pod jeden model z kolei operacyjny agencji, no a to się raz sprawdzi, raz nie sprawdzi, a z drugiej strony też jest tak, że no my na przykład często pracujemy z kilkoma branżami, czyli mamy sporo w swoim portfolio deweloperów budowlanych, sporo sklepów internetowych z odzieżą na przykład i
czyli
widzę...
raporty zrobiliśmy 5 milionów wyświetleń, nie przychodzą tutaj.
No nie, tutaj nie da się powiedzieć po prostu takich rzeczy, ale dążę do tego, że na przykład my widzimy, że mimo że mamy za sobą, dajmy na to, 20 sklepów internetowych z odzieżą i przychodzi 21, to nie ma co chojraczyć, że wdrożymy dokładnie te same ustawienia czy rodzaje kampanii co poprzednio i że zadziała, bo najpewniej nie zadziała, dlatego że to jednak jest jeszcze ten wpływ, o którym się często zapomina, czyli marka, komunikacja, pricing, oferta cenowa i tym podobne rzeczy. Więc agencje w ogóle mają złą sławę, moim zdaniem, w Polsce i również moim zdaniem w dużej części słusznie, bo to jest taki rynek, który ma niską barierę wejścia, więc...
Może jakoś zgeneralizować, jakie? Duże, małe, średnie, podwykonawcy, freelancerzy?
Jakbym miał powiedzieć, to bym powiedział, że skrajne, czyli że takie małe, dwu, trzyosobowe, które próbują grać większe w komunikacji i udawać, że robią nie wiadomo co, zamiast się ładnie sprofilować, że robią dane portfolio usług, albo duże agencje sieciowe, czy międzynarodowe, które po prostu albo biorą klientów z olbrzymiej półki, albo mają taki przemiał, że no nie muszą się już aż tak mocno przykładać, bo też umówmy się, czasami te budżety nie są też wystarczająco dobrze rozliczane, bo jak ktoś ma do wydania 5 baniek na kampanię, to sobie je wyda. I troszkę nie zauważy różnicy, że dałoby się tutaj 100 koła lepiej użyć, a jak ktoś 100 tysięcy ma na rok, no to już będzie na to wyglądało zupełnie inaczej.
A co jeżeli ja mam, powiedzmy, 10 tysięcy złotych miesięcznie? Wydaje mi się, że to jest taki pierwszy próg, przynajmniej według mnie, od którego warto myśleć o jakimś sensownym albo podstawowym marketingu i coś bym chciał za to zrobić. To
a to ja muszę pociągnąć ten temat od razu, widzisz, i będziemy dryfowali. Chyba jeszcze nam się nie uda nagrać odcinka na temat, który sobie pierwotnie wyznaczymy, bo ta kwota 10 tysięcy, skąd się wzięła, że akurat taką podajesz?
Wydaje mi się, że to jest kwota odpowiednia do tego, żeby tracić albo inwestować czas w rozmawianie o czymś długie, bo jak podchodzę do każdej swojej godziny, to traktuję, że ona kosztuje określoną kwotę pieniędzy, więc żebym wskoczył na jakieś inne działania, to musi to czas i pieniądze muszą być dla mnie w odpowiedniej wadze zainwestowane. Czyli nie będę 10 godzin rozmawiał o tym, żeby potem 1000 zł w to wrzucić budżetu, bo dla mnie to po prostu by była strata mojego czasu w stosunku do pieniędzy.
A to co w takim razie zrobić, bo to myślę może być wątek interesujący dla słuchaczy, jeżeli ktoś nie ma tych 10 tysięcy, bo to jest też doprecyzyjmy, mówimy o skali rocznej czy miesięcznej?
Mówimy o skali miesięcznej.
O skali miesięcznej, czyli to
120.
Daje 120 tysięcy miesięcznie, rocznie, przepraszam. To teraz powiedz mi, czy to jest jakaś kwota, która wynika z Twoich wyliczeń, na przykład, że potrzeba tyle pieniędzy właśnie w skali miesiąca, żeby osiągnąć odpowiednią skalę konwersji albo zakupów? Skąd akurat taka, a czemu nie 9,5, a czemu nie 8,5?
To jest bardzo ciekawe pytanie i obronię je. Wynika z mojego osobistego doświadczenia, co może brzmieć trochę na zasadzie aha, broni się, ze współpracy z osobami, ale już mówię czemu. Uważam, że jest pewne mylne podejście na rynku, że trzeba otworzyć firmę albo jeżeli chcesz otworzyć firmę, to otwórz. Uważam, że powinno się otworzyć w określonym momencie, jak ma się określoną grupę, pulę pieniędzy na to przygotowaną, bo inaczej można większe wyniki finansowe uzyskać pracując na etacie, robiąc to samo. Uważam, że 80%, 50%, 90% zamykanych firm w zależności w jakim odcinku czasu to jest właśnie z romantyzmu, czyli z założenia, że ja powinienem być przedsiębiorcą, chociaż mnie na to nie stać. Uważam, że otwierając firmę należy zrobić na odpowiednim poziomie i należy na początku skupić się na sprzedaży, dostarczaniu tego produktu i w momencie odpowiednim, kiedy będę miał te środki na marketing, to je zainwestować, bo inaczej ta każda godzina przeznaczona na próbowanie zrobienia czegoś z 1000 zł, moim zdaniem można lepiej ją zainwestować, pozyskując jednego klienta, robiąc dla niego dobre wdrożenie, dobre case study, pozyskując drugiego. Totalną abstrakcją dla mnie też jest prowadzenie na przykład sklepu internetowego z budżetem 1000 zł miesięcznie, na marży nawet 30%, no bo ile z tego zarobię? Zarobię 3000 zł za 60 godzin pracy w tygodniu?
To czy ten punkt widzenia jest mi zaskakująco bliski. W sensie myślałem, że Twoja odpowiedź może pójdzie w innych kierunkach. Natomiast to, co myślę, takie pytanie, które może się narodzić i słuchaczom w tym momencie, jak i rodzi się mnie, to jest takie pytanie, że co jeżeli nie mam? No bo okej, załóżmy, że ktoś już postanowił rozpocząć swoje działania i ma ten budżet, niech to on będzie połowę mniejszy, co moje doświadczenie jako człowieka z agencji obserwującego, jakie zapytania z rynku wpadają, to i tak jest dość wysoki budżet, jak na taki standard, to by było 5 tysięcy miesięcznie. Teraz nie wdając się w dyskusję, która mogłaby nas...
Liczysz te 10 tysięcy koszty obsługi, czy liczysz tylko i wyłącznie to, co z karty spłynie na...
Mam na myśli sam koszt marketingu na zasadzie budżetu, czyli jeszcze bez wyceny, bo trochę do tego moje pytanie zmierza, bo załóżmy, że mam te 5 tysięcy złotych miesięcznie, co jest i tak, tak jak myślę, powyżej średniej rynkowej takiego MŚP, to w tym momencie właśnie, czy ja powinienem próbować mimo wszystko współpracy z agencją i na przykład wykrawać te pieniądze na obsługę, brać z tego te 2000, czy ile taka agencja może się zgodzić wówczas zgodnie z sumieniem przytulić, żeby jeszcze były pieniądze na jakiś budżet zasadniczy, czy powinienem kombinować samodzielnie? Jakie jest Twoje zdanie?
Ja bym poczekał do momentu, w którym bym miał określoną kwotę pieniędzy, bądźbym pozyskał takie środki z rynku, czyli albo bym znalazł wspólnika, który ma takie środki, otworzył z nim firmę, albo wziąłbym kredyt, albo bym nie brał tak drugiego samochodu, co by pozwoliło mi nie płacić 5000 zł za leasing, tylko przeznaczyć 5000 zł na marketing. I wynika to też z tego, że widzę, że przedsiębiorcy, którzy generują setki tysięcy złotych miesięcznie, to prędzej będą wydawali podychę na wakacje, albo kupią sobie nowy dom, niż zainwestują w marketing. I często nie prowadziłbym rozmowy z kimś, kto ma 1000, 2 czy 3000 zł budżetu na marketing, gdyż albo gdybym prowadził, to bym dążył do tego, żeby przekonać go właśnie do tej puli 10 tysięcy, bo moim zdaniem ona jest taka odpowiednia, żeby już coś z nią zrobić. Inaczej ta kampania jest mało elastyczna, jest mało ciekawa z punktu widzenia kogoś dobrego na rynku, bo ktoś dobry na rynku kosztuje dobre pieniądze i prawdopodobnie zje ci połowę z tej dychy na obsługę miesięcznie.
No to jesteś tutaj bardzo blisko właśnie wątku, który też chciałbym, żeby wybrzmiał słuchaczom, bo no nie chciałbym z kolei, żebyśmy wyszli na jakichś butnych buraków, którzy uważają, że hej, dycha albo w ogóle się nawet nie schylamy, że nic nie robimy, bo da się osiągnąć sensowne wyniki za mniejsze kwoty, Natomiast pytanie, czy nasz partner, w tym wypadku agencja, będzie czymś takim zainteresowany. I oczywiście może być mniejsza agencja, biorąca mniejszą kwotę, dopiero się rozkręcająca, która trafi na takiego klienta i zrobi do niego dobrą robotę, ale niestety zbyt często będzie to próba pompowania własnej marży, bo umówmy się, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, biznesem agencji jest agencja. Ona również musi się spinać i zawsze, kiedy słyszę właśnie, że jakaś usługa powinna kosztować 500 zł czy 1000, z czym się akurat nie zgadzam, no ale każdy może podać taką wycenę, jaką uważam, to proponuję tutaj też słuchaczom proste ćwiczenie mentalne, czyli na przykład przyjęcie, że czyjaś roboczo godzina kosztuje, dajmy na to, 50 zł, co nie jest jakąś wygórowaną stawką. Jeżeli my płacimy komuś 1500 zł, a oczekujemy, że będzie nad kampanią pracował 4-osobowy zespół, to ile godzin, tak sumarycznie, oni realnie są czemuś takiemu w stanie poświęcić w skali miesiąca i nagle się okaże, że to wcale nie będzie tak dużo, jak chcielibyśmy, żeby ktoś siedział, czy umówmy się, jak sytuacja by tego wymagała. Ale żeby też nie zafiksować się wyłącznie na tym punkcie dotyczącym samych funduszy, bo tutaj pewnie zbierzemy kilka skrajnych opinii i do niczego wspólnie nie dojdziemy, bo ktoś będzie bronił swojego stanowiska bądź nie, to chciałbym dalej wrócić do tego wątku właśnie, od którego zaczęliśmy, czyli tych dobrych praktyk współpracy z agencją. Czyli jaki jest jeszcze twój punkt widzenia, czy jakiś inny wątek w tym zakresie, który chciałbyś poruszyć?
Myślę, że jeden z tych wątków fajnie jest odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, a mianowicie nieoczekiwanie rzeczy abstrakcyjnych i problem z taką podstawową matematyką, czyli liczeniem swojej stawki za roboczą godzinę, która wynika z tego, że często jako przedsiębiorcy traktujemy konto firmowe jako konto prywatne, nie mamy takiej wykrojonej stałej pensji, albo nie wiemy, ile powinniśmy zarabiać, albo ile ten biznes powinien nam wygenerować w czasie roku, dwóch i trzech, zanim go zamkniemy i otworzymy coś nowego. Czyli jednak takie podejście, że ten biznes jest dla romantyzmu tworzony, a nie do generowania pieniędzy. A z takim podejściem względem agencji, czy jeżeli decydujemy się na współpracę z agencją, to powinniśmy im oddawać cały swój marketing? Czy na przykład kreacja, czyli tworzenie grafik, tworzenie treści powinno zostać u nas, a agencja tylko skupia się, tak jak wspomniałeś, właśnie na tych wskaźnikach, czyli powiedzmy na technicznym zrozumieniu, w jaki sposób działają systemy i dodania swojego doświadczenia wynikającego z optymalizacji tych kampanii oraz też wydaje mi się, że siłą rzeczy pewnego rodzaju też przewagą agencji jest ilość wydanego budżetu, które ma lepsze spojrzenie na rynek i dużo lepsze warunki współpracy z systemami takimi jak Facebook i Google, no bo już nie dostaniesz bana za nic, tylko masz możliwość porozmawiania z kimś po drugiej stronie.
To jest ciekawy punkt widzenia, bo właśnie często widzę agencje, które reklamują się w ten sposób i często słyszę klientów, którzy tak sobie mówią o idealnym profilu agencji, z którą chcieliby współpracować, że będzie to zewnętrzny dział marketingu. Natomiast szczerze mówiąc, nie jest to coś, z czym ja bym się do końca zgadzał, bo chyba wynika to z faktu, że my trochę inaczej możemy ten marketing rozumieć. Dlaczego? Bo ostatnio w ogóle znalazłem bardzo ciekawe zdanie i z moją fatalną pamięcią do nazwisk nie jestem w stanie przypomnieć sobie, kto to napisał na Twitterze, ale było absolutnie fenomenalne. Wrzucam ci je jako też takie ćwiczenie myślowe, że reklamy płatne w wyszukiwarce to nie jest marketing, to jest dostępność na sklepowej półce. I szczerze mówiąc, trochę tak jest. W sensie ja wchodzę do sklepu i podchodzę do półki z szamponem i no i są szampony i tyle. Więc jak ja wpisuję w Google szampon, to jest taki odpowiednik tego pójścia do tego miejsca. Prawdziwy marketing zaczyna się wtedy, kiedy trzeba wykreować, jaki ten szampon potrzeba ma być, pokazać ludziom rozwiązanie, którego nie znają i tak dalej. Więc i teraz wracamy do ponownie tego właśnie przy tym.
Czyli prawdziwy marketing to będzie stworzenie potrzeby na znalezienie najpierw szamponu i zrozumienie, że szampon ci jest potrzebny.
Albo dlaczego akurat ten masz wybrać, a nie inny. A niekiedy już wpisujesz tam szampon albo tylko w gazie OLX. Bo i teraz zobacz, bo są pewne rzeczy, które zrobić może, albo wiedza, z którą może przyjść tylko klient. Bo jednak pewne, gdybym miał wszystkie informacje na temat danej branży, na przykład jak zrobi się tam hodowlę jedwabników, to bym sobie, gdybym chciał, tę hodowlę otworzył. Albo gdybym chciał się aż tak mocno w ten problem zagłębiać. Agencja jest jednak trochę najemnikiem na godziny, który musi być blisko klienta, ale jednak ma swój wycinek do wykonania. Więc myślę, że te romantycznie nazwane, idąc twoim frazeologią, zewnętrzny dział marketingu ma pewne niebezpieczne implikacje. Bo jestem ciekaw, jak ustosunkujesz się do takiego wątku, że częstokroć ludzie, którzy chcą współpracować z agencją marketingową, wychodzą z założenia, że to oni się teraz pozbywają pewnego problemu. Czyli oto znalazłem kogoś, na kogo zrzucam wszystkie rzeczy, jakie on ma zrobić i ja się tym już nie muszę przejmować. I co sądzisz o takim podejściu?
Ono jest dla mnie totalnie obce i odmienne. Bardziej mam podejście takie, modelując powiedzmy moją ścieżkę gdzieś wdrażania się w ten marketing, uczenia się i takie wdrażania najlepszych praktyk do organizacji. W pierwszej kolejności, jak ze wszystkim, określam miejsce, w którym się obecnie znajduję, czyli gdzie ja jestem. Druga rzecz, zadaję sobie pytanie, dokąd chcę dojść. Trzecia rzecz, jakie są możliwe źródła, miejsce, sposoby dojścia do tego miejsca, czyli czy ja jestem w stanie to zrobić sam, czy posiadam odpowiednią wiedzę, kompetencje, czy jest ktoś z zewnątrz. Kolejne pytanie będzie, czy będę zawsze chciał być uzależniony od zewnętrznego transportu, czy będę chciał też część tych kompetencji przelać do środka. I zwykle podchodzę do tego w taki sposób, do czego też zarażam naszych klientów, a mianowicie, żeby zdecydować się na współpracę z kimś, kto doszedł do miejsca, gdzie ty chcesz dojść, który wie, postawić też na swoją znajomość produktu, usług i te badanie klienta, to zrozumienie klienta, dostarczanie informacji, to jest mój obowiązek jako firmy, która współpracuje powiedzmy z agencją. Agencja jest pewnego rodzaju na początku zewnętrznym działem marketingu, póki ja go jeszcze nie mam, ale dążę do tego, żeby jeżeli nie miałbym jej i jeżeli bym się tych kompetencji nie chciał uczyć, dążyłbym do tego, żeby był pewien transfer wiedzy do mnie, żebym mógł dzięki takiej współpracy stworzyć te stanowiska, te zatrudnienie u mnie, a następnie oddać na zewnątrz to, co mi się nie opłaca robić wewnętrznie. Czyli na przykład do pewnego poziomu wydatków na reklamę ponad kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie uważam, że nie opłaca się robić tego w środku, bo zbyt dużo czasu zajmuje bycie na bieżąco, za dużo czasu zajmuje ustawienie, za dużo czasu zajmuje optymalizowanie tych kampanii i wynik jest tego, że na początku wydaje mi się, że będziemy to robili codziennie, potem zaglądamy tam raz na tydzień, a potem raz na miesiąc, a kasa sobie płynie. I takie rzeczy dużo jest lepiej oddać na zewnątrz. Jednocześnie taki proces badania swojego klienta, sprawdzania, zadawania pytań, to on powinien jak najszybciej być w środku, tak samo jak element kreacji, czyli tworzenia kontentu, może nie od A do Z, czyli ten know-how musi być w środku, bo inaczej się bardzo mocno też, co mam tutaj na myśli, na przykład jeżeli byłbym firmą produkcyjną i nie robiłbym nigdy tego marketingu, chciałbym iść na jakieś zewnętrzne rynki, to dążyłbym do tego, żeby wesprzeć się na przykład, załóżmy, że jest to strategia kontentowa przy okazji wykorzystania też reklam, żeby te treści móc propagować i pchnąć świat, to dążyłbym do tego, żeby ta wiedza i ta persona pod tą marką była stworzona u mnie, która będzie się komunikować z klientami, a ktoś mi zadba o dystrybucję, ale też w razie czego ja będę rozumiał, jak ta dystrybucja działa, no bo to jest jednak zewnętrzny podmiot, który może się, użyję kolokwializmu, obrazić na mnie, czy coś może pójść nie tak, temu właścicielowi coś może się stać, może umrzeć, może ta firma przestać istnieć, ja mogę wtedy zostać trochę tak bez niczego, więc muszę też dbać o taki transfer wiedzy w moją stronę, a jednocześnie nie przejmować do siebie rzeczy, które są proste i powtarzalne.
To masz bardzo dalekosiężne myślenie. Mam nadzieję, że nikt tutaj ze słuchaczy się nie przeraził w tej chwili, słuchając o tym, że właściciel powinien brać pod uwagę, czy szef agencji, która dla niego pracuje, umrze. To jest coś, co ja na pewno wyniosę z tego odcinka. Jako notę.
Może za daleko się zalogowałem, ale to czasami lubię myśleć o takich ryzykach.
Tak, znaczy ja uważam, że to jest bardzo, bardzo mądre, bo lepiej tak, niż o tym w ogóle nie myśleć, ale to słuchacze muszą po prostu wiedzieć, że Marek ma duszę prepersa, więc takie rzeczy u niego są zawsze bliskie. Natomiast to, co chciałem wrzucić jako trochę komentarz, a trochę no, kontra raczej nie, ale pewna próba pociągnięcia wątku dalej do tego, co powiedziałeś, to jest podejście, z którym często się stykam, że opłaca się mieć agencję do pewnego poziomu, natomiast od pewnego poziomu powinno się mieć już te kompetencje wszystkie wewnętrzne, chociażby z uwagi na ryzyka, o których mówisz. Ja, i to nie tylko dlatego, że jestem właścicielem agencji, tylko dlatego, że widziałem po prostu, jak to się spektakularnie wykopyrtnie po drodze, w kilku przykładach, jestem raczej za modelem hybrydowym, czyli że powinien być ktoś po stronie klienta, kto zajmuje się właśnie tą częścią wspólnie ze mną strategiczno-operacyjną i właśnie agencja, która jest z jednej strony wsparciem merytorycznym, a z drugiej rękoma, która tą pracę wykonają. Natomiast pytanie, czy ty właśnie zgadzasz się z takim podejściem, że najlepiej mieć jest po prostu taki dział wewnętrzny, wtedy nie musisz z nikim współpracować i wszystko zostaje u ciebie.
Zgadzam się z tym. I odpowiem jeszcze do tego w taki sposób, że to, w jaki sposób ja myślę o różnych rzeczach, to jest, że próbuję sobie wyobrazić na przykład w tej dyskusji, którą prowadzimy, że to jest jakiś schemat, w tym są jakieś różne klocki, są jakieś różne połączenia. Czasami się skupiam, jakbym chciał zaprojektować budynek jakiś i zbudować go, no to najpierw od ogółu do szczegółu, czyli gdzie on ma być, jakie ma miejsce, a potem jak ma wyglądać okno. Zdecydowanie jestem za modelem hybrydowym, zdecydowanie nie jestem za tym, żebyśmy robili wszystkie rzeczy wewnątrz, co pokazują nawet przykłady największych organizacji, firm Fortune 500, które się znajdują na rynku. Tam rzadko zdarza się, że przy wejściu na jakiś inny rynek, albo w ogóle mając kilka departamentów w kilkudziesięciu różnych krajach, że ma się w środku takie rzeczy jak na przykład obsługę reklam, robienie materiału wideo, tworzenie reklam, zakup mediów. Raczej są osoby, które pod kątem strategicznym planują pewne budżety i korzystają z zewnętrznych konsultantów. Potem tam są dobrani podwykonawcy, którzy są specjalistami w określonych obszarach, no ale to już są kilkudziesięcio albo kilkuset milionowe budżety, a schodząc na pułap tych kilkuset tysięcy czy kilku milionów, to bardziej powiedziałbym, że ta strategia, czyli jak ma wyglądać ten proces, jak ma wyglądać ten schemat, zrozumienie całego marketingu, jak on działa, to żebym wiedział, co kto do mnie o czym mówi, tworzenie tej kreacji u nas w środku, a wszystkie inne elementy, albo może nie wszystkie, bo tu pewnie zaraz mi coś dorzucisz, co może będzie w tym sprzeczne, podeprzeć się jakimś sprawdzonym partnerem.
Znaczy, też się z tym zgodzę, a tak chciałem też właśnie w formie komentarza dodać, bo też inne ciekawe zdanie, które słyszałem, ja w ogóle czasami tak się postrzegam, że to, co ja robię, to jest czytanie cudzych zdań, które mnie ewentualnie odbijają w innych kierunkach. I takie kolejne ciekawe zdanie, które mi utkwiło, to, że klienci, czy w ogóle przedsiębiorcy traktują agencję bądź marketera jako doktora, a to jest psycholog. I o co chodzi? Chodzi o to, że jak przychodzisz do doktora, to oczekujesz, że doktor cię wysłucha, przypisze ci coś z katalogu, dostaniesz receptę, zażyjesz magiczną tabletkę tudzież czopek i wszystko będzie dobrze. Natomiast rola marketera, czy rola agencji, to jest raczej takie wsparcie psychologa. Czyli ten człowiek musi cię wysłuchać, musi pomóc ci dojść do pewnych rozwiązań, musicie to zrobić wspólnie i on nie ma gotowych recept idealnych dla każdego. I myślę, że to jest właśnie ta główna taka przyczyna dyskomfortu wielu osób we współpracy z agencją, pewna nieprzewidywalność nawet wpisana w ten proces. Ja sobie zawsze tłumaczę, wracając do tego wątku, od którego wyszliśmy, że opłaca się mimo dużego poziomu i teoretycznej możliwości zbudowania takiego działu wewnątrz. Współpraca z agencją dlatego, że to jest trochę jak z handlowcem. Handlowiec ma przewagę nad klientem dlatego, że on na tym spotkaniu był 100 razy, a klient jest co najwyżej trzeci, czwarty, czyli ma po prostu większe doświadczenie. I dobra agencja to jest agencja, która podobny proces, niekoniecznie tej samej branży, bo sam wiesz dobrze, że da się pewne praktyki reklamowe przenosić między branżami, po prostu bez jakaś struktura prowadzenia kont, to w takiej branży czy w takim procesie agencja brała udział 100 razy, a klient tej okazji po prostu nie miał. I ta wiedza z innych rynków czy innych branż jest moim zdaniem bezcenna. Jest to przewaga nad tym, co może wypracować po prostu dział wewnętrzny.
Dokładając ostatnią cegłę do tej budowli, dodam, że w momencie, w którym sprzedajemy oprogramowanie, jeżeli jest klient, który inwestuje sensowne środki w swoją firmę, i decyduje się na to, żeby eksperymentować na budżetach i uczyć się marketingu od zera, to nie powinien tego robić bez współpracy z zewnętrznym podmiotem, który jest przed nim, bo po prostu mu w tym pomoże. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli się uczyć języka angielskiego samemu, nawet bez jakiejś książki albo bez podręcznika, tylko z YouTube'a. W najlepszym razie czegoś się nauczymy, ale pytanie, czy dobrze będziemy wymawiali, czy zrozumiemy gramatykę, czy zrozumiemy w ogóle, czym to jest. A zdecydowanie się na współpracę z dobrą agencją. I znowu samo słowo agencja marketingowa w moim mózgu ma bardzo negatywną konotację, bo raczej spotkałem się, tak jak i nasi klienci, w większości z partaczami, którzy dość prestiżowemu zawodowi podkleili taką łatkę niechlujności i wręcz myślenia, że tylko moja marża jest najważniejsza, nie myślenia długoterminowo. A ja bardziej do tego podchodzę jako etos wzajemnego zarabiania pieniędzy i myślę, że chyba tego brakuje i raczej to jest znowu, czy trafisz na najemnika, który pracuje tylko i wyłącznie za pieniądze, czy trafisz na najemnika, któremu twoja sprawa jest też bliska. Czyli trochę wyprawy krzyżowe, a najemnicy, których w średniowieczu zatrudniało się po to, żeby następnego dnia ktoś się mógł przekupić za parę złotych więcej.
Czy to moją taką kończącą myślą byłoby, że przede wszystkim powinno się poszukiwać w takiej agencji pewnej uczciwości. Ja nie będę kryjął, to nie jest tak, że wszystkie kampanie, jakie realizujemy w Digitalk, wypalają, bo tak nie jest. No i chyba nie ma agencji, która miałaby wszystkie kampanie, które się w życiu udały. Natomiast zawsze mówię moim ludziom, że moim celem jest to, że jeżeli ktoś przejmie po nas konto reklamowe na przykład, jeżeli ktoś przeczyta maile, które wysyłaliśmy, to nie będziemy się mieli czego wstydzić. Czyli będzie można zerknąć i stwierdzić, przede wszystkim klient będzie mógł stwierdzić, że agencja zrobiła co mogła, wedle najlepszego stanu swojej wiedzy na dany moment i z jakiegoś powodu, która żadna ze stron jeszcze do końca nie rozumie, to się nie udało. Jeżeli tak jest, to ja nie będę ani zły na moich ludzi, a bardzo często, kiedy rozchodzimy się wtedy z klientem, z którym coś nie wyszło, to on również nie jest zły. W sensie on docenia, że my próbowaliśmy i że byliśmy uczciwi na każdym tym etapie. Więc uważam, że częstokroć klienci nawet nie są źli o wyniki, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, ale właśnie o pewną złą komunikację, bo brakuje tej uczciwości czy szczerości po stronie drugiego partnera.
Czyli podsumowując naszą rozmowę, myślę, że ważne jest przedstawienie na początku wzajemnych punktów widzenia, jakie mamy podejście na tę pracę, sprawdzenie, czy podejście drugiej strony jest zgodne, może nie z naszym takim kodeksem moralnym, ale sposobem, w jaki funkcjonujemy w biznesie, postawienie na dobrą komunikację, wzajemne informowanie, że jak coś będzie nie tak, to ja chcę o tym wiedzieć, a nie żebyście, albo żebyś ty, drogi kliencie, to przed nami ukrywał, bo to nie często, albo często błąd jest również po stronie klienta, nie tylko agencji, który mówi, że to się super sprzedaje, to się na przykład nigdy nie sprzedawało, albo który mówi, że poprzednia firma miała wyniki X, a wcale nie miała, bądź klientów, którzy szczują wzajemnie agencje na siebie.
Myślę, tak, że
każdy z nas się z takimi osobami spotkał. Także cóż można dodać na końcu, jak nie zaprosić słuchaczy do dołączenia do grupy Zrozumieć Marketing. Zapraszamy Was serdecznie do naszej grupy na Facebooku Zrozumieć Marketing, gdzie możecie śledzić jeszcze więcej treści oraz do subskrybowania podcastu, komentowania i udostępniania treści dalej.
Tak jest, a ten podcast to jest taka sama grupa, to jest tak naprawdę forma appendixu do książki, którą napisaliśmy wspólnie z Markiem pod tytułem, uwaga, uwaga, niesamowite, niespodziewane, Zrozumieć Marketing. Właśnie, dokładnie ten sam tytuł.
Zrozumieć Marketing.
Więc jeżeli nasze podejście do marketingu Was interesuje i zgadzacie się z takim tokiem myślenia, czy chcielibyście więcej tego typu treści czy przemyśleń, to w dużo bardziej ustrukturyzowany sposób prezentujemy to właśnie we książce, którą znaleźć można pod adresem zrozumiećmarketing.pl.
Dziękuję ślicznie, Artur, za niezwykle interesującą dyskusję i do usłyszenia w następnym odcinku.